Magazyn turystyczny na szlaku.
Magazyn na szlaku w Polskim Radiu PIK, Tomasz Kaźmierski, dobry wieczór. Dzisiaj opowiemy o pstrokatej Rumunii. Wybierzemy się w podróż z dzieckiem do Omanu i opowiemy o ogrodzie botanicznym w Myślęcinku. Zapraszam. O Rumunii opowiada autorka książki poświęconej temu krajowi. Iwona Dziura była tam w ramach wolontariatu. Co zobaczyła, jak powitali ją Rumuni? O tym teraz opowie.
Zdecydowanie w Rumunii można się zakochać. Tak się w moim przypadku stało, a kraj o tyle niedaleko, że dosłownie 100 kilometrów w linii prostej dzieli Polskę od Rumunii właśnie.
Aż się można dziwić.
Można się dziwić, tym bardziej, że Rumunia jest bardzo egzotycznym krajem, tak na dobrą sprawę, i to jest naprawdę na wyciągnięcie ręki, nie trzeba na inny kontynent latać.
I co cię tam ściągnęło? Bo znamy te różne zabytki, znamy historię o wampirach. Powiedz, jak to ty sobie zaplanowałaś?
W moim przypadku sprawa była prosta. Chciałam gdzieś wyruszać i szukałam po prostu taniego biletu w jedną stronę i taki znalazłam do Bukaresztu. Jeszcze nie wiedziałam, że zaczęła się moja przygoda, która zaowocuje książką pod tytułem Dziura w podróży i pasją na całe życie.
I co? Na tyle uruchomiła cię ta Rumunia, że aż na książkę tych przeżyć starczyło?
Tak, właśnie na tyle aż. A co jest ciekawe, ja wcześniej mieszkałam w Turcji, bo ja jestem turkologiem z wykształcenia i teoretycznie to mógł być bodziec, ale proszę sobie wyobrazić, że Rumunia jest na tyle egzotyczna, że okazała się bardziej egzotyczna od Turcji nawet.
No i co tam jest takiego egzotycznego? Bo na razie opisujemy, mówimy o przymiotnikach, a poprosimy o konkrety.
Ja spędziłam kilka tygodni w rumuńskiej wsi, w samym środku transylwańskiej wsi, która jest naprawdę pełna folkloru. To są tereny, które otaczają z każdej strony wysokie masywy górskie, więc ta kultura, ona jest kultywowana cały czas bez żadnych jakby zakłóceń. No i to jest pięknego tam właśnie.
Jak cię przyjęto?
Bardzo gorąco. Rumuni uwielbiają Polaków, mają do nas duży szacunek i sympatię i często naprawdę ubolewam nad tym, że jest to miłość nieodwzajemniona.
Czy rumuńska wieś różni się od wsi polskiej? Jest taka bardziej jeszcze wiejska? Widać, że to poza miastami jest zupełnie inny kraj.
To jest świetne pytanie, dziękuję. Rzadko się zdarza, równie dobre. Jest mi ciężko powiedzieć, bo na polskiej wsi wcale długo nie przebywałam, ale myślę, że chyba wieś do wsi jest bardziej zbliżona niż jakiekolwiek rejony w jednym kraju. Bo jednak życie we wsi to jest bardziej powolne, zupełnie inne od tego mieszczuchowego, do którego ja z Górnego Śląska jestem przyzwyczajona.
Powiedz, jak skonstruowałaś swoją książkę? Czy to jest taki dziennik podróży, czy to jest opowieść?
To w ogóle nie jest książka stricte podróżnicza i w ogóle nie miałam zamysłu, żeby książkę podróżniczą napisać. Moje zdanie jest takie, że literatura musi przede wszystkim bawić. Moja książka jest napisana lekkim językiem. To są historie do czytania pod poduszkę, przede wszystkim takie pozytywne, żeby się rozerwać, a dopiero gdzieś tam w tle pojawiają się fakty, żeby zaintrygować o Rumunii i Mołdawii, bo Mołdawia jeszcze w mojej książce jest.
No to co ciekawego tam cię spotkało? Tak nas trochę zachęć, że warto do tej Rumunii się wybrać.
W Rumunii przede wszystkim folklor jest wciąż żywy, on jest prawdziwy i chociaż dosyć mocno komercjalizuje się jako kraj, no bo są powody ku temu, to jednak wciąż jest bardzo prawdziwa na tle innych europejskich krajów. Natomiast Mołdawia to jest w ogóle kierunek jeszcze bardziej egzotyczny, dlatego że na liście krajów, które są najmniej odwiedzane w skali całego świata, Mołdawia zajmuje 3. miejsce. Więc naprawdę warto, no i przede wszystkim w Mołdawii są w ogóle 2 państwa w państwie. Jedno, państwo mołdawskich Turków, które uzyskało status autonomii, i Naddniestrze, gdzie podobno rządzi ukraińsko rosyjska mafia.
A czy coś Polaków może w Rumunii albo w Mołdawii zadziwić?
Myślę, że wszystko. W Rumunii Polaków może zadziwić egzotyzm tego miejsca. Tam Turcja miała, czy konkretnie Imperium Osmańskie miała bardzo duże wpływy. Także myślę, że największe chyba w kuchni, więc kuchnia rumuńska, choć tak blisko, może zaskoczyć orientalizmem. Ale także mogą zaskoczyć elementy słowiańskie, bo podobno 1/3 języka rumuńskiego to już są słowianizmy właśnie.
A jeśli chodzi o smaki, to ciekawe doznania?
Dla mnie bardzo, jako turkologa z wykształcenia, to jest mieszanka 2 kuchni, które kocham najbardziej, czyli tureckiej, no i takiej naszej, południowo-europejsko-wschodnio-południowo-europejsko-polskiej.
Czuć, że to się tak wszystko przemieszało, tak?
Przemieszało się, ale w taki fajny sposób. Mam wrażenie, że Rumuni wzięli z każdej kultury, z którą się stykali, to co najlepsze. Od nas Słowian wzięli to co najlepsze, ale i od nich Turków wzięli to co fajne. Pstrokatość, fikuśność, spontaniczność.
Czy to jest taki kraj, że spowodował, że czujesz, że chciałabyś wrócić w tamte strony?
Zawsze. Zawsze już wróciłam 2-krotnie i gdyby nie to, że wolontariat, w którym uczestniczyłam w samym środku transylwańskiej wsi, polegał głównie na pracy fizycznej, która dla mnie mieszczucha niepoprawnego była bardzo ciężka, to bym siedziała tam do tej pory.
Poleć nam coś, co koniecznie powinniśmy zobaczyć. Może być to tak zwana oficjalnie uznana atrakcja turystyczna, ale nie tylko.
Powiem tak, dla mnie zawsze najważniejsi są ludzie. Poznać obojętnie jaką osobę z Rumunii na miejscu w jakiejś wiosce i zobaczyć, jak pstrokata jest ich dusza, co w ich duszy gra, bo oni są bardzo umuzycznieni i utanecznieni, ale jeśli jeśli chodzi o zabytki, to jest jedna bardzo ciekawa rzecz w Bukareszcie, w stolicy. Drugi największy budynek świata, który dzisiaj pełni funkcję parlamentu rumuńskiego, ale przeciętnie, normalnie jest nazywany Pałacem Szaleństwa Ceaușescu. Ceaușescu, dyktator rumuński, wybudował faktycznie pod względem powierzchni drugi największy budynek świata. Ustępuje tylko Pentagonowi na całym świecie. No i przepych, który panuje w tym miejscu, zwala z nóg i doznania są takie, że nie można ich opisać.
Na koniec jeszcze zapytam, gdzieś można cię w sieci znaleźć? Masz jakieś swoje miejsce?
Myślę, że Iwona Dziura pisarka jest tylko jedna, iwonadziura.com, a moja książka Dziura w podróży, między innymi w Empiku, jest dostępna.
Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle.
Czy można podróżować z malutkim dzieckiem? Dlaczego nie? A co z krajami muzułmańskimi? To też nie przeszkoda. O podróży do Omanu opowiada Ola Reszkowska.
Pojechaliśmy z naszą roczną córeczką, kończyła właśnie roczek w podróży. Byliśmy tam 3 tygodnie, spaliśmy na dziko i zwiedzaliśmy kraj offroadowym samochodem.
Istnieje takie przekonanie, że z małym dzieckiem to lepiej się nie ruszać dalej niż 10 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. No bo wiadomo, bo zdrowie, ośrodki zdrowia. Jak to wyglądało u was?
Myślę, że całkiem fajnie. Nie mieliśmy tego typu z nią problemów. To była już nasza druga podróż. W pierwszą wybraliśmy się, jak Natasza miała 4 miesiące. miesiące do Izraela i Jordanii, również pod namiot i tak naprawdę mała lepiej funkcjonuje w drodze niż jak jesteśmy w domu i się na przykład nudzi i marudzi, także do tej pory nic negatywnego nas nie spotkało.
Jakoś przygotowaliście się do tej podróży? To znaczy, plany były, co, gdzie, jak?
Tak, jak najbardziej. Ja jestem fanką planowania, a oczywiście pewien sposób trochę spontaniczności trzeba do podróży wrzucić, natomiast jadąc z dzieckiem, jadąc na 3 tygodnie do Omanu, trzeba mieć to dobrze zaplanowane i myślę, że nam się to udało. Plan był taki, że wypożyczamy na miejscu auto z napędem na 4 koła. Udało nam się to zorganizować od Polaków, którzy na miejscu tam mieszkali, pożyczyli nam swoje prywatne auto po prostu na zasadzie takiej umowy między nami i przemieszczaliśmy się po kraju, zwiedziliśmy północną i środkową część, śpiąc na dziko, trochę w aucie, trochę w namiocie.
Wiem, że Oman bardzo się ostatnio otwiera na turystów, ale jednak to kraj z pewnymi zasadami. Ty jako kobieta na pewno wiesz, o co chodzi. Jak to odbierałaś?
Jeśli chodzi o te wszystkie kwestie związane z ich religią muzułmańską, to akurat w Omanie jest ten najbardziej, że tak powiem, lajtowy odłam islamu i generalnie nie było zbyt wielu problemów z tym związanych. Oczywiście do pewnych zasad trzeba było się stosować. Po prostu wystarczyło mieć koszulki nie na ramionczkach, tylko z krótkim rękawem, jakieś spodnie do kolan i nie było tak naprawdę żadnych problemów. Gdzieś tam będąc z małą, dużo drzwi się przed nami otwierało, bo Arabowie bardzo lubią małe dzieci i gdzieś tam cenią sobie takie wartości rodzinne, dlatego wszyscy byli dla nas bardzo mili.
Nakrycia głowy nie musiałaś mieć.
Nie, ale lubię, więc też nosiłam.
Bo gorąco. Jaki to był miesiąc?
To był grudzień, więc akurat najzimniejszy miesiąc w Omanie i nawet muszę przyznać, że miejscami było nam chłodnawo z rana i wieczorem, więc nie było jakiejś tragedii. Bardzo przyjemnie.
Mała tutaj słyszymy, domaga się, żeby też do mikrofonu się dostać, ale jakoś spróbujemy sobie poradzić. Czy coś was tam zaskoczyło?
Myślę, że dużo rzeczy. Może nic jakoś wielce, ale zawsze w każdej podróży nie przygotowujemy się też na tyle, żeby wiedzieć wszystkiego. Zawsze wielu rzeczy dowiadujemy się na miejscu i to jest fajne. Zaskoczyło nas mała popularność tego kraju wśród turystów. Myślę, że trochę mieliśmy szczęście, może byliśmy w nieco niższym sezonie, ale naprawdę było tak mało turystów i tak mało infrastruktury, to było miejscami trochę uciążliwe, bo na przykład takie spanie w namiocie jest tam troszeczkę koniecznością, nawet nie tylko wyborem. W wielu miejscach turystycznych po prostu fizycznie nie ma bazy noclegowej, co ciężko nam sobie wyobrazić, ale też no, piękne atrakcje przyrodnicze, w których nie ma po prostu ani ławeczki, ani toalety, ani śmietnika, więc to oczywiście na duży plus. Natomiast miejscami, no tak jak mówię, uciążliwe, ale to nas zaskoczyło.
Jakie punkty odwiedziliście? Przypuszczam, że najpierw pojawiliście się w Muskacie, tak?
Tak, ale tych punktów było bardzo dużo, więc chcąc szczegółowo to wymieniać, to nawet ciężko. Zaczęliśmy od północnej części Omanu i właśnie ze stolicy przemieściliśmy się szybko w rejon miasteczka Nizwa, bo tam właśnie mieszkali Polacy, od których pożyczaliśmy auto. Biorąc od nich samochód, wyruszyliśmy najpierw w północną część. Zwiedziliśmy takie małe miasteczka, wioski wciśnięte w skałę, takie jak Misfat, Alhamra. Następnie przez Wadi Bani Auf, czyli taki 80-kilometrowy off-road, przejechaliśmy. Jest to taki kanion w górach Al-Hajar. Następnie zwiedziliśmy kilka fortów, które są też taką dosyć charakterystyczną częścią zabudowy Omanu. Forty takie jak Bahla, Jabrin, Nakhal, Al-Rustak. Dalej zabawiliśmy trochę na wybrzeżu, spędziliśmy 2 dni nad morzem w miejscowości As-Sifah, a także w mieście Sur. Odwiedziliśmy oczywiście pustynię, bo jest to na tyle taka egzotyczna dla nas formacja, że musieliśmy też tam odhaczyć zachód słońca na wydmie. No i przede wszystkim też dużo tych wadi, czyli tych takich form dolinnych wypełnionych basenami z wodą, takich jak Wadi Bani Khalid, Wadi Shab. Zupełnie 3 ostatnie dni przed odlotem spędziliśmy także w Dubaju, bo stamtąd mieliśmy nasze loty, więc też jeszcze posmakowaliśmy takiego dużego miasta, zupełnie coś innego. No i tak mniej więcej rysował się nasz plan.
Mówisz, że mała jakby przyjęła tę podróż jako coś naturalnego. Ja pamiętam też, jak jeździłem kiedyś dzieciakami, co prawda po Europie, nie tak daleko, no to wydawało im się już po pewnym czasie, że to jest normalne. No wstajemy, jemy coś i elementem każdego dnia jest przemieszczanie się.
Ona skończyła w podróży roczek, więc tak naprawdę jeszcze mało co, myślę, rozumie i po prostu dla niej to było wszystko naturalne. Ona się najbardziej cieszy, jak jesteśmy razem. Tak naprawdę w takiej podróży no to jest taki jedyny czas, że jesteśmy 24 godziny na dobę ciągle razem. Śpimy razem w namiocie, gdzieś tam jest transportowana u nas w nosidle na rękach albo gdzieś tam sobie za nami drepcze. Jest ładna pogoda, fajne jedzenie, więc tak naprawdę dla niej to nic więcej nie potrzeba. Także myślę, że nawet nie odbierała tego jako jakąś wielką odmienność, tylko właśnie takie miłe spędzanie czasu z nami.
A jakieś odmienności kulinarne was tam nie zaskoczyły?
Odmienności kulinarne oczywiście były, natomiast my jesteśmy w ogóle wielkimi fanami jedzenia i też kuchni arabskiej, więc jadąc tam jechaliśmy trochę z takim nastawieniem, żeby właśnie tą kuchnię tam możliwie jak najbardziej poznać. Ta kuchnia nas niestety trochę rozczarowała, bo mieliśmy większe doświadczenie z takiej kuchni arabskiej z Jordanii i z Izraela, tam nam trochę bardziej podchodziła. Tutaj więcej było takich rzeczy z kuchni też indyjskiej. No, jedliśmy co było, Natasza też jadła wszystko, także fajnie.
Nie boimy się jeździć z dziećmi?
Nie, nie boimy się. Planujemy to dalej czynić. Zobaczymy, jak będzie z drugim.
Innych też namawiacie?
Tak, raczej tak, chociaż nie może jakoś usilnie, bo to każdy musi czuć i też bardzo różne są dzieci. Myślę, że to dużo też od dziecka zależy.
Tell me cause it hurts.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Teraz trochę lokalnych historii. Dokładnie mówić będziemy o ogrodzie botanicznym w Myślęcinku. Co tam znajdziemy? Jakie ma ukształtowanie? Skąd przywożono rośliny do części alpejskiej? O tym wszystkim najwięcej wie jego wieloletni opiekun, przyjaciel naszej stacji, Karol Dąbrowski.
Ogród botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku jest ogrodem młodym. Powstał w 1980 roku. Zawsze mówię, że jest ogrodem młodym, ale jest jednym z największych w Polsce. Obejmuje w tej chwili powierzchnię 56,3 hektara. Również nie tylko tym wyróżnia się wśród ogrodów botanicznych w Polsce, ma pewną swoją specyfikę. Jest jednym z niewielu ogrodów tak zwanych siedliskowych. Co to znaczy? Że podstawowym jakby bogactwem naszego ogrodu są naturalne zbiorowiska roślinne występujące na tym terenie. I takie drzewostany, łąki, cieki wodne, wysięki, te wszystkie elementy mamy na terenie ogrodu. No, najważniejsze, jak w każdym z założeń zieleni, są zwarte grupy drzewostanów, czyli lasy. W naszym ogrodzie występują piękne fragmenty lasów bukowych. Około 120-letni drzewostan jest już w pełni dojrzały, wykształca już runo, czyli samoistny podsiew buka, czyli jest bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu naszego ogrodu. Również sąsiaduje z nim fragment grondowy, który składa się głównie z drzew grabowych, dębowych, lipowych, z dodatkiem klonu. Również oceniamy, że drzewostan tutaj ma około 120 lat. Jest to taki inny zespół. Jego atrakcją jest niewątpliwie runo, które jest najpiękniejsze w okresie wczesnej wiosny. Również kolejnym fragmentem takiego starodrzewia są elementy związane z ciekiem wodnym, drzewostany tak zwane łęgowe. Tworzy je głównie olsza czarna, jesion wyniosły i są to również drzewostany około stuletnie, zachowane w pełni, gdzie możemy podziwiać poza drzewostanem również charakterystyczne rośliny zielne.
Kiedy wchodzimy do ogrodu botanicznego od strony terenów hipicznych, no to te stare drzewostany, rozumiem, że znajdują się tak po lewej stronie. Oczko wodne i te starsze drzewa właśnie tam są.
Tak, generalnie te właśnie starodrzewia skupione są tutaj w tej części ogrodu. Tu również no, jest jakby najpiękniejsza rzeźba terenu, jeśli chodzi o ogród. Jest to wynikiem właśnie działania lodowca i jakby granicy dwóch krain geograficznych, które tutaj Skarpa Myślęcińska właśnie jakby rozdziela. Oczywiście liczne cieki wodne, które były, no lodowiec najpierw, później istniejące cieki wodne, spowodowały rozrzeźbienie tego terenu poprzez dolinki, boczne dolinki. W tym fragmencie właśnie drzewostan plus stworzone oczka wodne no dają najpiękniejsze jakby wrażenia krajobrazowe.
Jak oceniacie to, co zrobiliście już jakiś czas temu? Ja dokładnie nie potrafię sobie przypomnieć, kiedy to było. Czyli próbę ukazania takiego górskiego charakteru części parku z wodospadem włącznie.
Ta rzeźba terenu tutaj, w tym właśnie miejscu i no niestety jakby rabunkowa działalność człowieka, gdyż w pewnym fragmencie tej skarpy było wyrobisko piasku. Zabierano piasek do podbudowy dróg, do elementów, załóżmy, budowlanych. I w tym miejscu stworzono ogród roślin górskich, czyli alpinarium. Różnice względne dochodzą do 10 metrów. Stworzono tam właśnie przede wszystkim formy górskie, czyli ścianę skalną, wąwóz skalny, wodospad, potok górski, piargowiska i dopiero tak urządzone, jakby rozrzeźbiony teren jest siedliskiem dla różnego rodzaju roślin. Podzielono ten ogród jeszcze jakby na dwie części, czyli część wapienną i część granitową. No granitu, jak wiemy, polodowcowego mamy pod dostatkiem tu na naszym terenie, a w pobliskim wapiennie, piechcinie mamy wielkie kamieniołomy wapienia. I stamtąd dowieziono kamień wapienny i stworzono właśnie tą część wapienną. Większość roślin, które tam rosną, sprowadzono z Pienińskiego Parku Narodowego. Oczywiście w porozumieniu z władzami tego parku. Również korzystaliśmy z tego, że piętrzono zbiornik czorsztyński i część roślin oryginalnie można było przenieść tutaj do naszego ogrodu. No, z uwagi na to, że Góry Wapienne są stosunkowo niskimi górami, tam jest bardzo duże bogactwo roślin. Od podstawowych klonów, brzóz, buków, wierzb, olszyn. Te wszystkie elementy również są, ale znajdują się takie ciekawostki, rzadkości, jak dębik siedmiopłatkowy, jak różnego rodzaju skalnice, rozchodniki, właśnie pochodzące z takich terenów nawapiennych. Sądzę, że przed nami jeszcze jest ten etap, by wzbogacać ogród roślin górskich w charakterystyczne rośliny górskie. Powiem tak, że wymagają one dużej pracochłonności w utrzymaniu przede wszystkim. I jest to troszkę problem. Jesteśmy właściwie na tym etapie, że chcemy pokazać krajobraz górski i to wydaje się, że bardzo dobrze funkcjonuje. Na pewno najciekawszym elementem alpinarium jest potok górski i wodospad, który no, jest licznie odwiedzany, licznie fotografowany i jest na pewno atrakcją tego miejsca. Jeśli chodzi o część granitową, to takie były założenia, by pokazać piętro kosodrzewiny i posadzono na stoku właśnie gęstą z osadzonymi kamieniami granitowymi kosodrzewinę pochodzącą również z tat, czyli wyhodowaną z nasion zebranych w Parku Narodowym Tatrzańskim. Te kosodrzewiny już osiągnęły no, znaczne wysokości. Zmienność siewek jest duża. Niektóre są, załóżmy, półmetrowe, a niektóre i półtora metrowe, bo tak się charakteryzuje właściwie ten gatunek. Również w tym zespole rośnie bardzo rzadka sosna tatrzańska, sosna limba.
Mówiliśmy właśnie już o tym terenie w ogrodzie, na którym znajdują się te starsze drzewa, później alpinarium. No i udajemy się dalej, spacerując po ogrodzie botanicznym. Wchodzimy na górny taras. Co tam jest jeszcze do zobaczenia? Bo tam jest trochę takiego otwartego miejsca.
Tak, duża część terenu, około 20 hektarów, no jakby od początku była łąką. Pomysł na zagospodarowanie tego terenu narodził się w roku 2000, to znaczy może nie sam pomysł, ale uściślony pomysł. I w opracowaniu, czyli dokumentacja, która dotyczy tego terenu, przewiduje kształtowanie na tym terenie zespołów roślinnych świata. Głównie odnosi się to do drzew i krzewów. W formacjach takich, jak one występują na różnych kontynentach, oczywiście z uwzględnieniem warunków mrozoodporności roślin. Pewne nasadzenia już możemy zobaczyć. One są jeszcze młodymi nasadzeniami i musimy no, troszeczkę poczekać, ale rosną tam już liczne egzotyczne gatunki jak orzechy, orzeszniki, tulipanowce, hojny kanadyjskie, buki amerykańskie, katalpy, więc tych gatunków będzie coraz więcej i one w przyszłości pokażą, jak wyglądają duże formacje roślinne na świecie, ale również przyszłościowo będą miejscem gromadzenia gatunków zielnych, czyli tych runa, pochodzących z tamtych drzewostanów.
Plany można no, nawet zrobić dość szybko, ale rozumiem, że ogród jest takim miejscem, że realizacja to sprawa dużo bardziej długofalowa.
Tak, sprawa jest długofalowa, ale powiem szczerze, że zawsze mi mówiono, że no, ogród to buduje się dla następnego pokolenia. Chciałem to sprostować. Niektóre drzewostany zakładane, sadzone jakby pod moim nadzorem, dzisiaj osiągnęły już po 5-8 metrów wysokości. W związku z tym jest szansa, że to pokolenie, które buduje ogrody, buduje parki, jeszcze będzie mogło to zobaczyć.
Mówiliśmy o zespołach, a czy są takie rośliny,
które drzewa, by przyjrzeć się jednostkowo danej roślinie i jakoś spróbować pokierować tak, by znaleźć to miejsce w ogrodzie.
Dla celów dydaktycznych opracowana została ścieżka dydaktyczna drzewa ogrodu botanicznego. Jest tam kilkadziesiąt gatunków rozmieszczonych na planie. Możemy ten plan przejrzeć i jednostkowo podchodzić do każdego gatunku. Ta ścieżka opisuje najciekawsze gatunki, nie tylko krajowe, ale również egzotyczne. I tak spacerując tą ścieżką, no, znajdziemy na przykład miłożąb japoński, który ma liście, a jest rośliną iglastą. I już tu wszystkich to zaskakuje, ale jest to rzeczywiście rzadkość, endemit, czyli gatunek, który, jak to dendrolodzy mówią, pochodzi z epoki dinozaurów. No, kolejnym takim bardzo ciekawym gatunkiem, który jest posadzony w ogrodzie, jest to metasekwoja chińska. Okazało się, że do roku 1942 nie było w ogóle tego gatunku w spisach roślin. Po prostu on nie istniał. Dopiero w 1942 na terenie Chin znaleziono pojedyncze egzemplarze tej metasekwoi i oczywiście dendrolodzy pozyskali nasiona, sadzonki i dzisiaj jest to gatunek ciekawy, rosnący w wielu ogrodach botanicznych. No, innym z gatunków będzie na przykład tulipanowiec amerykański. Piękne drzewo parkowe, sadzone u nas, ale bardzo oryginalne. Przede wszystkim o pięknych klapowanych liściach, podobnych troszkę do klonu jesionolistnego. Również o bardzo interesujących kwiatach, właśnie w kształcie tulipanów, no, które niestety schowane są trochę między liśćmi, nie mają jaskrawego czerwonego czy żółtego koloru, są troszeczkę zielonkawe, ale ich kształt jest bardzo oryginalny.
A ma pan takie ulubione miejsce w ogrodzie?
Ja sądzę, że właśnie miejsce przy stawie liliowym jest chyba najpiękniejsze, dlatego że otacza nas starodrzew, o którym już mówiliśmy. W głębi oglądamy malowniczą kępę brzóz, oglądamy majestatyczne dęby szypułkowe, oceniane przez nas na około 250-300 lat, no i również przepiękną kolekcję grzybieni właśnie o pięknych, różnokolorowych, wielkich kwiatach.
To dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski. Do usłyszenia.